czy jest H2H2 podcast, czy co się dzieje? To ja mam zresztą kasłać. Halo, co to ma być?
A, no to przepraszam, panie Władysławie.
Echu, echu. Witam serdecznie.
Szybko, szybko zacznijmy ten odcinek od tego, ażeby przynieść chilijskie wino.
Tak jest. Kłaniam się nisko. To ja jestem i bardzo przepraszam, bo to ja jestem powodem, dlaczego słuchacie nas dzisiaj, a nie wczoraj, albo przedwczoraj.
Wiesz co? Znaczy tak, żeby była jasność, przedwczoraj to byłem... Nie, to
ja byłem dwa dni, byłem powodem tego.
Ale wczoraj ja, gdybyś ty mi napisał, że jednak możesz nagrywać...
No.
To ja byłbym powodem, bo wróciłem z koncertu o godzinie 23:30.
No właśnie, tak coś czułem, że to się tak skończy.
Ale bo ja nie rozumiem, dlaczego artyści nie mają szacunku do publiczności. Bo napisane jest na bilecie, wejście od 18:00, start 19:30. Tymczasem o 20:00 wjeżdża jakiś gówniany support. I o 21:00, jakbym wiedział, że będzie gówniany support, jakbym wiedział w ogóle, jakby było to napisane, tak? Plan imprezy. Że support, to ja bym, prawda, nie przyszedł na support. Nie, że nie szanuję tej artystki, tej supportującej, ale kuźwa bez przesady, nie? A nie wiedziałem, Wojtek, tego.
No nie wiem, znaczy mam wrażenie, że to jest na wszystkich koncertach tak samo, nieważne. Ale okej.
Okay. Ale ja będę hejtował, w sensie to, że coś jest standardem, nie znaczy, że nie można tego hejtować, to jest pierwsza rzecz. I jako przykład podaję USB-C. USB-C jest standardem, tak. Natomiast hejtujemy dlatego, że każdy kuźwa kabel USB-C działa inaczej.
To prawda, to jest straszne, to jest w ogóle jakiś absurd, co tam się wyprawiło.
Więc trzeba, Wojtek, komentować zastany stan.
Tak.
Trzeba komentować sytuację zastaną, ażeby było lepiej, bo jeśli będziemy godzić się na status quo, to zostaniemy, i dlatego nie mam ładnych rzeczy, Wojtek, zostaniemy w tym wszystkim, gdzie jesteśmy. A jak będziemy kwestionować sytuację, będziemy zastanawiać się, dlaczego tak jest. Ktoś nam może powiedzieć, że tak robimy od zawsze. Dlaczego tak robimy od zawsze, Wojtek? To są ważne pytania, które należy stawiać.
Czy ty pracujesz w jakiejś korporacji, że tak zaczynasz gadać?
Nie, ja po prostu, Wojtek, myślę.
A, okej, dobrze. To w porządku, to gratulacje.
Dziękuję, thank you, Captain Rock. Here this obvious. No, nie, więc tak. Więc gdyby nie to, że ty wczoraj zrezygnowałeś jako pierwszy i wina jest na ciebie, to ja bym zrezygnował jako drugi. Więc.
Ale tak, ja się muszę wytłumaczyć, że ja jestem po prostu chory. I drugi dzień...
A do tego, że się
wczoraj,
czujesz...
Tak, znaczy wczoraj po prostu był drugi dzień, kiedy gorączkowałem wieczorami i to był zły pomysł, żeby nagrywać w takim stanie. Dzisiaj jest trochę lepiej, w sensie no, zaczyna mi się gardło drapanko, ale głowa jeszcze działa. Chyba. To się okaże, prawda, z czasem i z tym, jak będziecie słuchać tego podcastu. Natomiast generalnie dzisiaj jest taki moment, że jest, możemy.
Tak. Tak, witam serdecznie. Witam serdecznie, to jestem ja i Wojtek.
Tak.
Ja mam w ogóle szybki follow-up.
No to jedziesz.
Odnośnie ostatniego odcinka napisał do mnie, właściwie to nie wiem, czy to jest Polak, czy nie. Chicago, Wrocław. Ma na imię Tom.
A, no to do mnie też napisał.
Tak, i nie wiem, czy taki sam feedback, bo ja dostałem feedback odnośnie tego, jak się czyta Uda City, o którym nie wiedzieliśmy, jak się czyta, w sensie ja nie wiedziałem, jak się czyta. Uda City.
Że ty, jak ty miasto. Okej.
Okay. Natomiast od razu wysłał mi, bo zapytał, czy chcę więcej źródeł, gdzie można nauczyć się kodowania i programowania. Ja napisałem, że bardzo chętnie. A więc dostałem taką listę. Już nie będę jakby linkować do każdej z tych rzeczy, bo jest ich 3, 6, 9, 12. Okej. Okay. Ale po prostu wrzucę to i ktoś, jak będzie zainteresowany, to może tam szukać odpowiedzi na swoje pytanie programistyczne czy naukę i tak dalej. Więc to jest taki mój krótki tak zwany dobiegacz.
Dobre. Ale jakoś opiszesz, co jest czym, żeby tam ludzie, wiesz, nie klikali tak trochę na ten.
Wszystkie są jakby... generalnie programistyczne.
Dobrze. Po prostu.
To jest tylko i wyłącznie obracamy się w temacie programistycznym, więc... Więc tak, będzie prostu lista. I będzie
to ciekawostka jest taka, że Tom z kolei napisał też do mnie, ale w zupełnie innej sprawie, ponieważ...
Oddawaj pieniądze, Wojtek.
Nie. Tom napisał w sprawie Velo, które też pojawiło się na naszym tutaj liście tematów jeszcze raz. I w ogóle muszę powiedzieć, że od czasu naszego ostatniego podcastu
umarło.
Znaczy po pierwsze, niewiele się wydarzyło w względzie Velo. Natomiast tak, to myślę, że spokojnie można już usuwać, bo zaorane. Natomiast co jest ciekawe, jeszcze dostałem kilka pytań od ludzi, którzy mnie tam gdzieś mijali, w ogóle wiesz, mój sąsiad na przykład mnie zapytał, ej, a co sądzisz o Velo, nie? Ja tak, no wiesz, no prawdopodobnie za chwilę umrze, nie? A okej, bo mój znajomy ze Stanów w ogóle mnie pytał, czy u nas już z Velo korzystają, bo to taki szał teraz, nie? Więc jakby mam śmieszne poczucie takiego, wiesz, jakby mega rozbuchania takiego word of mouth, nie? Że jakby ten marketing szeptany tutaj po prostu, wiesz, wybuchł z jakiegoś powodu. Natomiast jakby rzeczywiście przez to, że ludzie, instalują, zakładają konta, patrzą co to jest i właśnie. No i kończą przygodę zwykle po kilku minutach.
No wiesz,
minutach,
ale Wojtek,
nie?
No bo wchodzisz do jakiegoś miejsca, się okazuje, że tam nic nie ma, to robisz tak, no okej. Dzięki.
No, trochę tak, jakby, no bo wiesz, oczywiście...
A czy to jest problem sieci społecznościowych po prostu, tak. Nie? Na zasadzie masa krytyczna.
Zdecydowanie się zgadzam, bo jeżeli dana sieć nie oferuje czegoś naprawdę nowego, ale tak mówię, serio nowego, a nie po prostu weźmy sobie tą funkcję z tej sieci, tą funkcję z tej i w ogóle, wiesz, wymierzajmy to w jednym tyglu, no to będzie im bardzo trudno, no, wiesz, no trzeba robić coś nowego. Snapchat był czymś nowym. Dzisiaj ma problemy, wiemy dlaczego, to jest jakby zupełnie poza ich siłą.
Czy wiemy,
natomiast
dlaczego? No, bo ja mogę powiedzieć problemy Snapchata z ich źródeł, jakby powodów. Bo nie wiem, czy wiesz, Wojtek, że Evan, on się nazywa Spiegel chyba? No. Spiegel. To jest CEO Snapchat. Tak. Prywatnie mąż Mirandy Kerr.
Yes. Myślisz, że tu leży problem, czy co? Że nie ma czasu
nie
zajmować
nie
się
na
serwisem
problem.
Swoim, tylko zajmuje się swoją żoną.
Nie, no chodzi mi o to, że ten pan Evan... ja chciałem po prostu jakby powiedzieć, że jakby, wiesz, no w nasz aż dzień tym w fakcie mówią, ile ktoś ma lat, a my będziemy mówili, jako ma żonę. Czy
no dobra.
Zarobił, z tego co pamiętam, 680 milionów dolarów w ciągu ostatniego roku. Dostał taką wypłatę z racji jakby spełnienia goli finansowych. Natomiast wszyscy pracownicy nie dostali premii, ponieważ nie spełnili wymagań jakby KPI-owych. To znaczy nie dowieźli czegoś, co mieli dowieźć, w sensie jakichś tam wyników, więc oni nie dostali.
A on wziął.
Natomiast on dostał 680 milionów.
Ale on wziął to chyba w akcjach, nie? W sensie, że to jest... Czy
nie,
to jest po prostu gotóweczka?
On tu wziął już w hajsiwie.
Okej.
I ważna informacja jest taka, że oni nie dowieźli, w sensie pracownicy nie dowieźli rzekomo tych wymagań i teraz zabawna rzecz jest taka, że wymagania nie były sprecyzowane.
Ergo... klasyk korporacyjny.
Ergo, no nie dowieźliście?
Ale czego, panie trudno. Dyrektor?
Ale nie dowiozłeś tego, co ja chciałem, żebyś dowiózł.
O, jeez.
Słuchaj, jak chciałeś coś dowieść, to trzeba by mnie zapytać.
A, no tak, w sumie racja. Okej, okay. No to ciekawa perspektywa w ogóle. Aż tak się nie wczytywałem. Natomiast jakby wiemy, że tam jest grubo. Ostatni redesign nie spotkał się z jakby przyjęciem miłym użytkowników, co jakby znowu. To też jest ważne, żeby powiedzieć. To znaczy, jakiekolwiek zmiany, redesign, no cokolwiek, zawsze się spotyka z negatywnym jakby odbiorem użytkowników. To jest normalne, bo ludzie są do czegoś przyzwyczajeni, nie lubią zmian, jakaś zmiana wchodzi, kończę z tym serwisem, nie? Tylko, że zwykle ci, którzy stoją za takim redesignem, oni jakby podchodzą do tego w taki sposób. Ja wiem trochę lepiej. To znaczy wiem lepiej, co użytkownik i jak użytkownik powinien korzystać z mojego serwisu, bo na przykład jest to oparte na badaniach, albo robiłem bardzo dużo fokusowych badań, które sprawiają, że dobra, ludzie mówią, że jednak powinniśmy iść w tą stronę. I szczerze mówiąc, bardzo często po takiej fali krytyki rzeczywiście wszystko wraca do jakby stanu sprzed, wiesz, sprzed zmiany, bo ludzie nadal korzystają z tego serwisu, bo albo jest dla nich bardzo ważny, albo po prostu, wiesz, albo się przyzwyczajają okazuje, się właśnie do tych nowych zmian i mówią, dobra, okej, jednak, kurde, lepiej się używa, nie? Więc oczywiście nikt tego nie powie, ale naturalnie przez to, że z tego nadal korzysta, no to, wiesz, ludzie to robią to dalej. I tak jest z wieloma rzeczami. Możemy się kłócić, wiesz, z tym, czy algorytmy na przykład losujące ci ten cały timeline w taką, a nie inną stronę są dobre czy złe. No i ja uważam, że jakby ja wolę mieć po kolei, bo do tego się też przyzwyczaiłem. Natomiast przy takiej ilości kontentu i tym, jak trzeba nim zarządzić, no to jakiś
Twitter
algorytm
jest jedynym,
jest ważny,
jedynym miejscem, w którym jeszcze widzę chronologicznie tweety, chociaż też już nie do
no
końca.
No tak, bo tam jest tych kilka takich dodatkowych bloczków, wiesz, no, a może
zapomniałeś. Ale mam jedną rzecz, jeśli chodzi o Twittera, bo pojawia się, ja używam Tweetbota normalnie, a na Androidzie korzystam z Flamingo, ale mam oficjalną aplikację i tweetu. Gdzie iOS i Android. I teraz uruchamiam ją czasami, bo teraz nie wiem, że to powiem. Czy widziałeś, jest coś takiego na timeline'ie, czy przegapiłeś coś takiego?
Tak.
Tweety, które tam się pojawiają, są spoko.
Okej, i ja też muszę powiedzieć, że mam podobnie. To znaczy, rzeczywiście ich nie widziałem wcześniej. To jest,
tak,
to jest prawda. I rzeczywiście jakby może nie wszystkie.
Albo są zabawne. Tak. Większość rzeczy, które tam spotykam, są rzeczami, które, na które mam reakcję inną niż aha.
No to jest fajne. I to znaczy, że ten algorytm jest jednak dobrze napisany. Więc wracając jeszcze do Snapa.
Ale to jeszcze, Wojtek, nie wszystko, bo nie wiem, czy wiesz, że jak wejdziesz w ustawienia, w wyszukiwarkę, to tam jest coś takiego.
No jakiś tam odkryj, coś tam, że tam hasztagi, które są z...
Właśnie masz coś takiego, w ogóle jeśli przegapiłeś, to się nazywa na timeline'ie. Natomiast w wyszukiwarce jest...
Poland Trends.
Najpopularniejsze.
Tak.
Najpopularniejsze. I do tego masz różne, jakby różne kategorie, powiedzmy, osób, które pojawiają się na podstawie tego, kogo ty obserwujesz, czy z kim wchodzisz w interakcję. I teraz uwaga.
O, mam dobre.
Mam... No to ja mam mega, mam software engineers i mam tam na przykład naprawdę spoko kolesi i naprawdę fajne tweety. No wiesz, Marko Arm się pojawia
ja
dalej.
Ja nie mogę, ja mam złoto. Mam kategorię Diablo, bo polubiłeś tweeta od Paweł Orzech. No tak. To cudowne.
A ja mam tweeta Diablo, ponieważ podobały ci się tweety użytkownika Eurogamer.
No czad.
Po czym mam technology journalists i tam mam jakieś, wiesz, już bardziej osoby, no chociaż Casey Newton, więc jakby z Diverge spoko. I potem Diablo 3 kategoria. No i poniżej mam najpopularniejsze artykuły, które faktycznie są rzeczami, które są dość ciekawe.
Bo ludzie
ciekawe.
Tweetują o tym, no super.
Więc powiem ci, że o ile jakby hejtuję, to bardzo podoba mi się fakt, że Twitter zrobił to w taki sposób mało... inwazyjny, w sensie oni, wiesz, nie zmienili tak naprawdę timeline'u, czyli kluczowej funkcji.
No tak, bo nie wpychają ci to do gardła, nie?
Tylko dodali dodatkowe miejsca, gdzie jeśli chcesz odkryć nową treść albo rzeczy, których mógłbyś nie zobaczyć, no to proszę ciebie są. No ale wracając do Snapchata, Wojtek, bo ty w ogóle...
Tak, bo tam nie szkodzi. Wracając jakby do Snapa, no ta nowa aktualizacja, ten cały redesign, no spotkał się z dużym hejtem i szczerze mówiąc, patrzę też po przykładzie Arlensona. Arlena po tym update'cie jakby zdecydowała, że okej, to jest ostateczny powód do tego, żeby przejść już na Instagrama i robić tam sobie story, bo jak wiemy, Insta wprowadził to samo, bla bla bla, już nie będziemy się zagłębiać w historię. Natomiast podejrzewam, że takich jak Arlenson jest więcej i podejrzewam, że oni już nie wrócą. To znaczy, no, something snapped at Snap. Świetne. Jednak mój mózg działa doskonale, widzę.
Chciałbym powiedzieć, że szukam.
No w każdym razie wydaje mi się, że to może być początek dość dużych...
Arlena, jeśli tego słuchasz, wyślij mi CV.
To może być początek dużych, dużego tąpnięcia jakby w Snapie i wydaje mi się, że też, tak? Natomiast wydaje mi się, że oni, znaczy, że chyba już nie wrócą. Znaczy, to jest tak, że będzie ich coraz mniej i nie wiem, co musieliby zrobić. Żart jeszcze dodatkowy jest taki, że wprowadzają w tym roku nowe Spectacles, czyli te okularki, które nigdy nie stały się popularne, hej.
Hashtag nikogo, tak. I to jest w nawiasie i ten nawias jest podniesiony do jakby potęgi i w potędze jest hashtag nikogo.
Bardzo ładnie to opisałeś, ale niestety, znaczy Snap wydaje mi się, że zrobił swoje jakby w tym całym ekosystemie internetowym, to znaczy wprowadził do internetu zupełnie nową formę jakby bycia na bieżąco i zupełnie nową formę w ogóle bycia w internecie, czyli stories, nie? I to jest takie, jednym się podoba, innym się nie podoba, ale nie można powiedzieć, że wiesz, że to nie istnieje, tak? Jakby to jest coś nowego, Snapchat to wprowadził, nigdy tego wcześniej nie było. Brawo Snap, rzeczywiście mamy coś nowego. I wracając znowu, teraz robimy mega dużą klamrę do początku. Jeżeli jakakolwiek sieć społecznościowa nie wprowadzi niczego nowego, takiego naprawdę nowego, no to niestety musi się liczyć z tym, że nawet jeżeli będzie miała taki strzał użytkowników, taki jak miało Vero, no to może się okazać, że po prostu bardzo szybko ci użytkownicy przestaną z niej korzystać, no bo jakby nie ma po co, tak? I tak samo na przykład mam poczucie, że serwisy streamingowe mają podobny problem, bo jeżeli nie wprowadzają czegoś zupełnie nowego, mówię o kofeinie, tak? Kefein. To jest naprawdę ciekawy serwis ze względu na to, że on ma kilka takich drobnych rzeczy, które rzeczywiście odróżniają go od Twitcha. Jedna zauważalna, i tu muszę powiedzieć, że aż jestem zaskoczony, może dlatego, że jest świeżą platformą, jest bardzo mało hejtu. Bo trzeba przyznać, że wiesz, jakby Twitch no ma z tym problem. Znaczy to jak zaczynasz streamować, no to musisz się liczyć z tym, że naprawdę tam zaraz będzie, wiesz, wylew po prostu syfu, szczególnie jak stajesz się coraz bardziej popularny. Może kofeina jeszcze na to nie choruje, no bo nikt nie stał się tam na tyle popularny, żeby zebrać taką grupę odbiorców, nie? Jakby nie wiemy tego. Natomiast ma kilka takich rzeczy, typu nie wiem, na przykład jak oglądasz czyjś stream i ktoś streamuje po prostu z kompa, korzystając z aplikacji Kafein, to on oddziela na przykład jakby obraz z kamerki od obrazu z gry, więc nawet ten, kto ogląda, może sobie ten obraz z kamerki albo wyłączyć, albo zmniejszyć i możesz go sobie, wiesz, ustawić w dowolnym miejscu jakby na tle, wiesz, tego streamu z gry. Więc to jest naprawdę, naprawdę fajne. Jest tam kilka takich myków, natomiast, no, wiesz, to jest świeży, pewnie parę osób będzie korzystać, ale i tak pewnie wrócą kiedyś do Twitcha, bo jakby, no, nie ma sensu korzystać z kofeiny, skoro ona nie ma żadnego, wiesz, sposobu chociażby monetyzacji. Chociaż mają go wprowadzić, więc ja tak lubię obserwować ten serwis ze względu na to, że jakby spodobał mi się, wiesz, na początku. Natomiast, no, czy rzeczywiście uda im się zdobyć coś więcej niż teraz? Trudno powiedzieć. Natomiast może mają kilka ciekawszych pomysłów na obecność w sieci i może oni na przykład, im będzie łatwiej niż takiemu Vero, który jakby nic takiego super nowego nie wprowadza, nie? Bardzo długi wywód, ale chyba udało mi się wyrzucić z siebie wszystkie myśli dotyczące tego, co się z nim dzieje.
To ja mam, Wojtek, dwa tematy teraz takie, bo ja wiem, że ty masz jeden, ale ja mam takie dwa szybsze,
no,
które są tęskno pulsiste.
No to jedziemy z tym.
No to uważaj. Pierwszy, i to jest fajna rzecz, i zastanawiam się, dlaczego jeszcze nikt tego nigdy nie zrobił, a w końcu ktoś to zrobił. I ja wiem, że zaraz powiemy, w ogóle nazwałem już, właściwie to trzy rzeczy mam do powiedzenia. Pierwsza rzecz, nazwałem odcinek nawias otwarty, hashtag nikogo, tak dalej, natomiast ciekawy jestem, czy ktoś zauważy błąd w Nie powinienem tak napisać matematycznej rzeczy. Nieważne. Druga rzecz jest taka, ta funkcja. Otóż Google Duo, kojarzy coś takiego?
No to jest to słynne wideo rozmawianie. Dobrze tak, zapamiętałem, bo wiesz, tu jest Duo, Alo, Elo.
No, Elo. Trello jest też. Jest
no właśnie.
Nie, wiesz co? I teraz uwaga. Będzie coś, co jak ci powiem, to stwierdzisz, kurde, całkiem spoko. Otóż, jak chcesz z kimś wykonać połączenie wideo, to zwykle chodzi o to, że chcesz mu coś pokazać. Ma to sens, prawda?
No, raczej tak, chociaż mam takie przypadki, że na przykład mam grupę na Messengerze, która raz na jakiś czas, może to jest wynik jakiegoś, wiesz, przyzwyczajenia, ale raz na jakiś czas zdzwaniamy się. Raczej, żeby siebie zobaczyć, bo na przykład, wiesz, stęskniliśmy się za sobą czy coś, no to wtedy ma, to nie jest tak, że chcę coś pokazać, co jest przede mną, tylko faktycznie zobaczyć mordkę tej drugiej osoby, nie?
No okej. Okay. Teraz ważna informacja jest taka, że jeśli chcesz komuś coś pokazać, załóżmy, że dzwonisz, żeby komuś coś pokazać, co też jest częstym, jakby, ta sytuacja, którą chcesz pokazać, może być chwilowa, albo jednorazowa.
I się możesz,
prawda,
nie wyrobić.
Tak, znaczy możesz się nie wyrobić. Może ktoś nie odebrać od ciebie połączenia.
No tak.
I teraz wchodzi tutaj Google Duo, które robi tak, że w momencie, w którym dzwonisz do kogoś i ktoś nie odbiera od ciebie, bo istnieje taka szansa, to możesz nagrać to, co jakby chciałeś pokazać i wysłać z tego miejsca jako ten wiadomość jakby na skrzynkę, wiesz.
Okej, okay, czyli taka wiadomość wideo głosowa.
Voicemail, tak, tylko wideo mail. No, taka ciekawostka. Bardzo spoko. A teraz uwaga. I to będzie grube, Wojtek. Jesteś gotowy?
Zawsze.
Wyobraź sobie, że jedziesz na konferencję o kryptowalutach, no nie?
Już się dobrze zaczyna. Już się dobrze zaczyna,
i teraz kupujesz bilecik za 500 dolarów, no nie?
No tak, bo to jest wartościowe, nie?
Tak. Dostajesz lunchik i jesteś na konferencyjce, no nie? I wyobraź sobie, że nagle się źle czujesz.
Ale że tak, że brzuszek zabolał.
No się czujesz. Tak, no coś jest nie tak w ogóle z tobą. Główka jakoś tam, coś jest nie tak. I wracasz do hotelu, nie? I okazuje się, że żarcie na konferencji było z narkotykami.
What? Co?
A sama konferencja kończy się muzyczną medytacją.
What? Ale to, przepraszam, jaki to ma związek z Google Duo, bo jeszcze tego nie powiązałem.
Żadnego. Nie, żadnego. Nie, to nie ma związku.
Ci już przyszedłeś do drugiego tematu. A ja już myślałem, że to w ogóle, wiesz, zaczyna się, kurde, zapętlenie.
Nie, stary, narkotyki nie mają związku z... Ale wyobraź sobie to, że jest konferencja, no nie? Aha, i żeby było zabawnie.
A czy to było w Polsce?
Firma... nie. To było, proszę ciebie, w Nowym Jorku. I teraz wyobraź sobie, że firma, która odpowiadała za catering, nazywa się Magical Battle.
O, jak cudownie. O, kurde.
I sushi, które było na konferencji, było z magicznym ponzu sauce.
Oh my god. Ale złoto. I rozumiem, że jakby
niektóre
celem...
Niektóre produkty w składzie miały marihuanę, koktajle, oliwki, nawet kawa.
Wszystko z marihuanem? No to dlaczego on się tak źle poczuł? Przecież powinien się poczuć wspaniale. Nie rozumiem. O rany. No to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Ale w sumie się nie dziwię. To znaczy...
Główna bohaterka powiedziała, że I realized I was totally wasted. She told her boss she couldn't work anymore because she felt stoned. I didn't know how.
Ja nie mogę. Ale wiesz co, znaczy, nie dziwi mnie to, bo...
Wyobraź sobie to, jesteś na konferencji kryptowalut i jesteś nagle szpany. W sensie, to ma sens.
No wiesz, ja tu widzę powiązanie. Wiesz co, nie dziwi mnie to ze względu na to, że ja jak przeglądam sobie story na Instagramie, trochę robimy most do poprzedniego tematu, ale bardzo się ładnie łączy z tym, co mówisz.
To tam też kupuję trawę.
Nie. To
a widzę konferencję.
Między tymi story moich znajomych pojawiają się raz na jakiś czas reklamy, nie? I jakby nie jest to zbyt irytujące, jakby to nie jest coś, co mi bardzo przeszkadza, jakby szanuję sposób monetyzacji, mogę zawsze pominąć, więc okej, nie? To jest tak jak na YouTubie. Natomiast bardzo często pojawia mi się reklama właśnie konferencji o kryptowalutach, gdzie są piękni ludzie, bardzo ładnie ubrani, widać, że prawdziwi biznesmeni, więc bardzo mnie kusi, żeby się zapisać na tą konferencję. Na pewno dowiedziałbym się, jak inwestować, jak zdobyć, jak osiągnąć sukces dzięki kryptowalutom, które są na wyciągnięcie ręki, a ja siedzę w domu i nie robię nic, żeby zmienić swoje życie. Natomiast tak, jakby patrząc na tą reklamę, to myślę, że nie zdziwiłbym się, gdyby tam też jakieś środki były podawane tylko po to, żeby zmiękczyć ci trochę mózg i żeby sprawić, że będziesz po prostu bardziej przekonany do tej całej...
Tylko wyobrażasz sobie to, Wojtek, że idziesz na konferencję kryptowalutową, no nie? I siedzisz sobie i słuchasz o tym, jak to blockchain jest przyszłością naszego rynku i nagle, wiesz, w twojej głowie coś takiego. Because I got...
O, jak totalnie, ja to widzę. Ja to widzę.
Już wiem, co będziemy robić na kolejnej kongregacji z podcastu. W ogóle na kolejnej kongregacji z podcastu chciałbym, żebyśmy zrobili, Wojtek... Słuchajcie, może ktoś to zapisać, bo ja tutaj, wiecie, flow myśli. I te, żebyśmy na przykład zrobili tak, żeby to była całodniowa kongregacja, no nie? Że spotykamy się na przykład na godzinę
19. Panele o kryptowalutach.
I zrobimy tak, że będziemy mieli prezentację. W sensie tak, że zrobimy tak, że każdy, kto przyjdzie, może ma 5 minut na to, żeby swoją prezentację w PowerPoincie pokazać. Taką imprezę zrobimy, że każdy może sobie w PowerPoincie pokazać. I do tego zrobimy taki na przykład prezentację szybką o Bitcoinie, co to jest, do czego to służy. Internet of Things, jakby w którą stronę idzie świat. I Wojtek, na przykład zrobimy taki panel ETH, BTC czy BCH, czyli gdzie zainwestować wszystkie swoje pieniądze. I tak wiesz, i potem o 17 kończymy, robimy medytację muzyczną, a potem do domu.
Świetny plan. Myślę, że możesz to już zrobić z tego plakaty i jakby rozwieszajmy je w całej Warszawie. Bo...
Reklamy na Instagramie,
dokładnie.
No, ale wyobraź sobie, słuchajcie, jeśli uważacie, że to jest zły pomysł, to nic nie piszcie. Jeśli uważacie, że to jest dobry pomysł, to proszę dajcie znać. O. I Wojtek, gwarantuję ci, że będzie 100% pozytywny
komentarz. Mówisz, no, bardzo dobrze, to świetnie, bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. No tak, to konferencja bitcoinowa i o kryptowalutach. Bardzo, bardzo szanuję.
Jest was bitcoin.
Patrząc na to...
Jest was blockchain. O, to w ogóle ładnie przy nawet. Jest was blockchain.
Patrząc na to, co działo się na konferencjach BitConnect, o których też już wspominaliśmy, nie dziwię się, że podają tam narkotyki.
Ja się dziwię, że dopiero tam podają.
No, totalnie. Powiem ci tak. Wracamy do tematu, który zapowiadałem w zeszłym odcinku.
Ja jestem bardzo ciekawy. Już nie będziesz mieszkowany.
I to jest coś, co generalnie jakby miałem świadomość, że to istnieje, prawda? I miałem świadomość, że takie rzeczy się dzieją. Natomiast może nie do końca miałem poczucie, że to jest tak szerokie, nie? I teraz wysyłam ci, ale chyba na numer, nie wiem, czy to przejdzie w takim wypadku, zobaczymy. Wysyłam ci linka, jeszcze sprawdzę, czy mogę to wysłać z komórki. Byłem na spotkaniu Komisji Europejskiej i wiem, że to tak brzmi, oho, ale się wydarzyło. Natomiast rzeczywiście dostałem zaproszenie, żeby pogadać po prostu o tym, czym się Komisja Europejska zajmuje, żebym wiedział. I mieliśmy kilka różnych takich bloków tematycznych. Jednym z nich był właśnie wpływ rosyjskiej polityki, czy w ogóle Rosjan, na politykę europejską, ale też amerykańską, bo oczywiście jakby wiesz, ten wpływ...
No, Donald Trump sam się, nie, że tak powiem, nie umieścił.
No, dokładnie, wygląda. Dokładnie tak. Natomiast byłem ciekawy, i tu rzeczywiście się skupiliśmy na tym, co się dzieje w Europie. I muszę powiedzieć, że w ogóle został powołany specjalny zespół w Brukseli, który zajmuje się śledzeniem tych wpływów. I właśnie, na razie nie zwalczaniem, bo tu jest taki problem, że generalnie wszyscy mają świadomość, że to się dzieje. Wszyscy mają, powiedzmy, mniej więcej jakiś tam obraz tego, jak bardzo duży jest ten wpływ, ale na razie nie mają pomysłu na to, jak z tym walczyć. I to jest chyba największy problem w ogóle tego, o czym my tutaj rozmawiamy. No bo wiesz, jeżeli nie wiemy, jak z tym walczyć, no to trochę jesteśmy bezbronni i możemy sobie rozłożyć ręce i tylko patrzeć, jak to się dzieje, nie? Natomiast, żeby nabrać trochę perspektywy, ja porobiłem trochę screenów, jakichś tam różnych danych pospisywałem. Natomiast z takich ciekawych rzeczy, które są sprawdzone właśnie przez ten zespół, na przykład Rosja wydała na propagandę taką wychodzącą poza oczywiście granice Rosji, czyli tą na zachód, wydała 600 milionów dolarów. 600. Tak, żeby było, żeby to wybrzmiało. Na przykład 45% użytkowników tweetujących o polityce i tylko w Rosji to są boty. 45%. Pozdrawiam. Ta fabryka troli, o których media pisały jakiś czas temu, to znaczy ta, która ma siedzibę gdzieś tam pod Moskwą chyba, jest normalnie siedziba, ludzie tam pracują. Zresztą chyba Verge też pisał o tym, jak wygląda ta fabryka troli. Albo Vox Media, już nie pamiętam, ale jedno z tych mediów na pewno o tym pisało. Powiększyli ostatnio ten budyneczek i teraz mają powierzchni biurowej 12 tysięcy metrów kwadratowych.
Co?
Tak. Więc i to jest ciekawe. Jakby w obrębie Rosji ich zadaniem jest kontrolować te przekazy, które trafiają z mediów do społeczeństwa, nie? Więc jakby mają wszystkie media właściwie w garści, zarówno blogerów, wiesz, bo tam były też takie sprawy, że blogerów ścigali za pisanie różnych rzeczy, zamykali, dziennikarze też byli mordowani albo zamykani w więzieniach, więc jakby sposobów na to, żeby zamknąć komuś usta mają bardzo wiele, natomiast właśnie jakby motyw jest taki, że w samej Rosji kontrolują po prostu to, co społeczeństwo słyszy, natomiast poza granicami Rosji dorzucają, i to jest taka metoda bardzo ciekawa, że oni wrzucają fake newsy, generując bardzo różne pomysły i naprawdę bardzo sprytne pomysły. Wrzucają na tyle dużo fake newsów przeróżnych, które zawsze mają jakieś ziarno prawdy. W takim sensie, że albo są trochę prawdopodobne, albo są na tyle, wiesz, zbudowane, że trudno jest znaleźć faktyczne źródło informacji, więc no, wiesz, z tym naszym takim zachodnim zaufaniem do internetu niestety, wiesz, stajemy się trochę tego ofiarą, nie? Że jakby, no dobra, nie mogę znaleźć źródła, ale no wygląda to prawdopodobnie, więc daję retweeta, nie? Albo daję share'a, no bo wiesz, jestem oburzony. I właśnie to jest też ciekawe. Oni bazują głównie na takiej emocji oburzenia, że wrzucają takie kontrowersyjne rzeczy typu, nie wiem, przypadek był taki, na przykład jaką linię wyrzucają od siebie, że ekonomia wokół Morza Bałtyckiego w ogóle siada, nie? I to jest taka jedna z linii. Inna linia, że na przykład fiński rząd odbiera rodzinom rosyjskim dzieciaki, nie? Jakby nie wiadomo dlaczego. Na przykład, że jakiekolwiek deale, biznes w ogóle z Unią Europejską jest bardzo zły dla ekonomii zarówno Unii Europejskiej, jak i Rosji, nie? Że Unia Europejska jest wasalem Stanów Zjednoczonych i w ogóle
Sorosa.
Ale stary, tu są takie rzeczy, że na przykład są takie newsy, które oczywiście zostały od razu zdebankowane, to znaczy, że to jest po prostu nieprawda, ale na przykład, że jakaś mała dziewczynka została porwana i zgwałcona przez imigrantów w Niemczech, nie? Jakiś tam news wyszedł, oczywiście wielce mnóstwo oburzonych głosów, jak to, znowu imigranci, coś tam, okazało się, że oczywiście fake, nie? Że na przykład jakąś katedrę i ci uchodźcy podpalili w Niemczech, co też znowu okazało się bzdurą. Że na przykład, i to jest najlepsze, że kryzys imigrancki w Europie został specjalnie zaplanowany przez pana Sorosa. I tu rzeczywiście wraca to nazwisko, które jakby to jest ciekawe, że podejrzewam, że wiele osób, które słyszą to nazwisko, w ogóle nie wiedzą, kto to jest. I wrzucenie go i przedstawienie go jako takiego, wiesz, źródła zła dla całej Europy jest bardzo proste. Nie wiesz, co to za typek, ma kupę kasy, no bo rzeczywiście można na wiki sprawdzić, że jest tam miliarderem i tak dalej, dokładnie. Natomiast wiesz, jakby jakie są jego powody, jakie są jego motywacje, no tego na Wikipedii nie przeczytasz, więc bardzo łatwo jest postawić takiego człowieka. Mówisz, ej, ziomek, to jest największe zło całego świata, nie? I rzeczywiście ludzie w to wierzą. I to jest niesamowite, po prostu, no bo nie mają jak tego sprawdzić, kto jest wrogiem, a kto jest moim przyjacielem, nie? Jakby Soros. Jeszcze brzmi nazwisko tak nie polsko, więc na pewno jest, wiesz, całym złem świata, nie? Więc jakby podrzucanie tego, że Soros stoi za wszystkim, że...
To jest prawda, ale czy ty dostałeś już swoje przelewy?
No czekam, nadal czekam. Właśnie to jest załamujące, że nadal nie dostałem wszystkiego. Natomiast rzeczywiście jakby ta metoda podrzucania fake newsów do naszego internetu, no bo przecież wiesz, oni mają mnóstwo kanałów, którymi mogą do nas dotrzeć. To są konta na Twitterze i też mnóstwo tych kont. Zwykle boty. To są metody tego typu, że na przykład wiesz, płacą jakieś drobne grosze osiłkom, którzy idą na demonstrację, wiesz, razem, ramię w ramię z ONR-em. I oni idą tam nie dlatego, że wierzą w jakieś tam rzeczy, które ONR głosi, tylko po prostu idą, bo dostają, wiesz, 150 zł za to, że mogą komuś dać w mordę, nie? Jakby i takie rzeczy są sprawdzone. Rzeczywiście tych powiązań jest bardzo, bardzo dużo. I ja mówię o tym trochę dlatego, że jakby zbliżają się też wybory i tutaj jakby ważne jest to, żeby iść na wybory, zawsze będę to podkreślał i jakby niezależnie od tego, czy uważamy, że mamy super polityków, czy do dupy, musimy pokazać swój głos, jakkolwiek, nie? Natomiast musimy nauczyć się krytycznego myślenia. Ja wierzę, że jakby wszyscy nasi słuchacze są mądrzy i wiedzą, na czym świat stoi i wiedzą, jak internet działa. Natomiast ważne, żeby może też mówili o tym trochę głośniej i mówili o tym szerzej wśród swoich znajomych, czy nawet wśród swojej rodziny. Żeby wszyscy bardziej krytycznie podeszli do tego, co czytają, albo co, a na pewno powstrzymywali się przed szerowaniem treści, które mają wątpliwą jakość, wątpliwe źródło, bo wiesz, za chwilę możemy się, kurczę, obudzić w takim świecie, który jest sterowany z zewnątrz i jakby nawet niezależnie od tego, czy jest sterowany przez Rosję, czy Amerykę, czy kogokolwiek innego, no musimy się nauczyć bardzo, bardzo krytycznie podchodzić do tego, co czytamy w internecie, co jest dla nas, wiesz, źródłem informacji i jakby patrząc, no nie chcę patrzeć na to jakoś super szeroko, bo też wiesz, ja też jestem małe miki, ale to, co usłyszałem podczas tych spotkań z Komisją Europejską, no to rzeczywiście jedyną bronią na razie jest to, żeby sprawdzać te newsy. I takich metod jest kilka. Jest kilka serwisów, które na przykład, wiesz, serwisy, które sprawdzają. Na przykład Google Grafika jest świetnym źródłem, bo możesz wrzucić zdjęcie, które znalazłeś gdzieś w necie. Na przykład ktoś zatwitował, że w Niemczech znowu palą samochody, nie? Bierzesz to zdjęcie, wrzucasz do Google Grafika i okazuje się, że jest to zdjęcie z 2006 roku, nie? Jakiejś tam demonstracji, bo takie rzeczy też się dzieją. I rzeczywiście Google Grafika w tym się sprawdza świetnie. Jak ktoś chce bardzo grubo podchodzić i rzeczywiście ten zespół, który jest powołany w Komisji Europejskiej, tym się zajmuje, to są takie serwisy, które, gdzie możesz sprawdzić dokładnie, w którym miejscu było słońce w danym, jakby w danym miejscu i o której godzinie, o dowolnej dacie. Co oznacza, że jeżeli ktoś wysyła zdjęcie i mówi, że hej, to zdjęcie zostało zrobione o tej godzinie tu i tu, to ty możesz sprawdzić właśnie w tym serwisie, czy rzeczywiście pozycja słońca była podobna do tego, co widzisz na zdjęciu, nie? Pod warunkiem, że było robione na zewnątrz. Natomiast wiesz, zwykle zdjęcia, nie wiem, jakichś demonstracji czy jakichś takich tragicznych rzeczy są robione na zewnątrz, więc to jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Więc rzeczywiście oni korzystają z takich różnych narzędzi, żeby właśnie mówić, hej, to jest nieprawda, nie? I o ile nie mówię, że wszyscy nagle teraz musimy, wiesz, sprawdzać wszystko, bo bez przesady, są pewne sprawdzone źródła. Mam nadzieję, że to właśnie z nich korzystamy, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na świecie. Natomiast rzucam ten temat na zasadzie myślmy, sprawdzajmy, jeżeli nie jesteśmy pewni, i po prostu no, bądźmy krytyczni. Szczególnie powstrzymujmy się przed szerowaniem, bo to nawet dotyczy nie tylko kwestii fake newsów, ale też w ogóle kwestii dobrych lub złych treści. I jak tak patrzę na internet od jakiegoś czasu, to muszę powiedzieć, że w ogóle treści, które są oburzające, mnie odrzucają.
Zwykle są nieprawdziwe.
Zwykle są nieprawdziwe, to jest prawda. I w ogóle mnie odrzucają.
Jeśli coś, jeśli coś brzmi za bardzo źle albo za bardzo dobrze,
to coś tu kurde śmierdzi.
Chyba, że to chodzi o Trumpa.
No nie, no wiadomo, tutaj jakby...
Wtedy jak jest najbardziej źle, to znaczy, że cholera jednej się wydarzyło.
Zobacz, jakim pomógł, nie? W sensie on jest takim przedstawicielem, znaczy on pokazuje, jest najlepszym przykładem tego, że a jednak to może być prawda. Rozumiesz? Że on jest tak ekstremalnie no idiotyczny czasem w swoich wypowiedziach, że po prostu myślisz sobie, łapiesz się za głowę i myślisz, nie, no to jest niemożliwe, nie? A jednak okazuje się, że jest możliwe i dlatego on jakby jest idealnym po prostu przykładem tego, że Rosjanie, znaczy nie chcę też, wiesz, mówić, że to tylko Rosjanie, generalnie ci, którzy chcą manipulować opinią społeczną, mają ułatwione zadanie, bo oni nawet nie muszą teraz jakoś specjalnie, wiesz, wymyślać jakichś nie wiadomo jakich newsów, tylko patrzą, co robi Trump i mówią, hej, mamy wolną rękę, ziomeczki. Wachlarz się właśnie otworzył. Możemy robić praktycznie wszystko i ludzie nam uwierzą, bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych równie dobrze mógłby powiedzieć coś takiego, nie? Więc jakby to jest trochę przerażające, ale no znowu, musimy być krytyczni. Bardzo, bardzo. No taki, wiesz, no niby społeczny temat, ale jakoś tak po tym spotkaniu miałem poczucie, że kurde, a może nie wszyscy o tym wiedzą, albo nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo to jest złe.
To jest rzecz, Wojtek, o której zdecydowanie warto mówić. W sensie żyjemy w takich czasach, gdzie niestety informacji jest bardzo dużo.
To jest prawda.
I żyjemy też w takich czasach, w których... Mam wrażenie troszeczkę niestabilnych.
No nawet bardzo. No i wiesz, jest bardzo dużo tematów takich tak zwanych kontrowersyjnych i tak zwanych oburzających, nie?
Tak. I'm offended. I jest, wiemy jak działa mózg ludzki, że kiedy masz jakieś przekonanie i pojawi się informacja kontr twoim przekonaniu, to tym gorzej dla informacji, która się ukazała.
No tak.
Więc to, żeby mówić o weryfikacji tego, co się czyta, o źródłach i tak dalej, jest bardzo ważną rzeczą. I ja ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo czytanie ze zrozumieniem jest rzeczą trudną nawet dla mnie. I teraz nawet dla mnie, wiem jak to brzmi, ale chodzi o to, że czytając teksty zwykle, nie wiem, myślę, że pewno wszyscy się zgodzimy, że kiedy czytamy jakiś tekst, rozumiemy kontekst i wypowiedzi, rozumiemy o co w nim chodzi, rozumiemy sens i jesteśmy z tym całkowicie okej. Okay. Na zasadzie przeczytasz tekst, teraz przykład, to jest przykład z dziś, w którym uderzyło mnie jakby, jak bardzo czytanie ze zrozumieniem nie równa się uważnemu czytaniu ze zrozumieniem i dlaczego to drugie jest takie krytyczne. Otóż jest ten tekst na Onecie na temat spraw dyplomatycznych USA i Polska, no nie?
No.
Nie wiem, Wojtek, czy kojarzysz temat. I abstrahując od całego, jakby całej politycznej otoczki, to chciałbym zwrócić uwagę tylko na to, że w pierwszym tekście, który się pojawił odnośnie tego, że amerykańska dyplomacja stawia pewne wymagania polskiemu rządowi i jakby sankcje wobec polskich przedstawicieli, i teraz uwaga, słowo klucz, najwyższych władz, bardzo dużo osób się oburzyło, że przecież ministrowie i tak dalej mogą jechać i słowem klucz jest najwyższych, no nie? jest bardzo dużo takich słów, gdzie sens wypowiedzi prawdopodobnie każdy z nas miałby taki sam. Okej, USA nie chce spotkać się z naszymi politykami, tak? To jest sens wypowiedzi. Natomiast okazuje się, że trzeba bardzo uważnie czytać, co jest napisane, bo nie polityką, a chodzi o najwyższą głowę państwa, o premiera, itd., itd. Czytanie ze zrozumieniem w ogóle jest trudne, bo chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet kiedy czytamy książkę i ktoś nas zapyta, okej, no to powiedz mi, jaki jest jakby, co się teraz w tej książce dzieje, to każdy z nas jest w stanie powiedzieć, mm-hmm. tak, że dzieje się sytuacja ABC. Natomiast jeśli zapyta nas o coś konkretnego, to wtedy myślę, że wszyscy padniemy, nawet jeśli to było dwie strony wcześniej. Bo nie czytamy uważnie i przyswajamy jakby ogólną wiedzę, a nie konkretne informacje. I to jest problem. I więc bardzo dużo tekstów, nawet w sensie bardzo dużo manipulacyjnych, czy tekstów po prostu, które służą dezinformacji, korzysta z tego, jak działa nasz mózg. I właśnie dlatego, abstrahując od tego, żeby to były teksty właśnie oburzające i kontrowersyjne, to korzystają z takich drobnych niuansów, które sprawiają, że tekst nie jest nieprawdziwy, bo pojawią się informacje rzekomo, niejako, mm-hmm. tak dalej, ale już oczywiście jest to jakiś znak, że coś z tym tekstem jest nie tak i on po prostu wzbudza, wiesz, i zaczyna latać i viralowo się roznosić, bo rzekomo ktoś kogoś zabił, czy rzekomo ktoś coś mm-hmm. zrobił. Taka tam pierdoła, z którą zdałem sobie sprawę dzisiaj właśnie, bo dzisiaj był follow-upowy tekst do wczorajszego tekstu na Onecie mm-hmm. też. Więc na to dzisiaj zwróciłem uwagę i tak to wygląda.
No więc na to akurat o tym tekście Onetu nie miałem tego na myśli, mówiąc całą naszą tyradę, bo rzeczywiście tam chłopaki...
Tak? Tak? A Wojtek musisz... A gdzie jest twój patriotyzm lokalny? A przepraszam, Onet jest niemiecki.
To też jest śmieszne w ogóle. Bardzo mnie to bawi. Ale to jest ciekawe, że zaraz po tym tekście, bo w ogóle oczywiście tak, żeby ludzi wprowadzić. Onet doszedł, chłopaki zresztą, których znam, Andrzej Gajcy i Andrzej Stankiewicz, bardzo fajne mordeczki. Gajcy chyba takie lekko prawicowe poglądy, a Stankiewicz jest raczej po tej drugiej stronie, to jest anty. Natomiast wspólnie, to jest niesamowite, jak oni wspólnie potrafią działać. Oni rzeczywiście mają, wiesz, różne źródła, różnych informatorów i wspólnie, wiesz, są w stanie pracować. I to jest też piękno w ogóle tego, że są w stanie pracować, mimo tego, że mają dość, wiesz, różniące się poglądy. Ale to jest super. I oni doszli do jakichś dokumentów właśnie do tego, że Stany powiedziały, że elo, my tu już Dudy nie chcemy i nie chcemy pana Morawieckiego, weźcie ogarnijcie tą ustawę o IPN-ie. I pierwsze, co się pojawiło, mega hejt, ale taki ekstremalny, naprawdę, nie tylko na nich, na Onet i w ogóle. Dzisiaj na przykład przy Onet Rano, ja patrzę, co się dzieje, wiesz, na hashtagu Onet Rano i ludzie piszą jakby niezależnie od tego, co się dzieje w samym programie, po prostu zaznaczają hashtagiem Onet Rano, wiesz, jakieś no, na straszne treści, wiesz, jakieś bzdury totalne, właśnie, że niemiecki, że jakieś tam my tu interesy niemieckie, wiesz, w Polsce, no absolutnie, absurd taki, że wiesz, no jakby mi ktoś mówił co tydzień, co ja mam mówić w internecie, to naprawdę, wiesz co, nie chciałoby mi się tu pracować, to jest no, jakby come on. Tak jakby nie było innych miejsc, wiesz. No to
chyba,
jest...
że Soros by pieniążki, prawda, przelewał.
Dla pieniędzy wszystko. Jest... Oczywiście. No. Natomiast no, nie, no, jest to absurdalne. Ale rzeczywiście zauważalnie było tego hejtu więcej. I wiesz, które z tych kont są zautomatyzowane? Bo mam wrażenie, że część z nich na pewno, bo przez to, że jakby wiesz, zupełnie bez kontekstu dopinają się do niektórych dyskusji i mówią o tekście tym Onetu, a jakby program w ogóle nawet go nie poruszał, wiesz. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo jest takich zautomatyzowanych rzeczy, więc wiesz, ja się z tym stykam codziennie i to nie jest tak, że dla mnie to jest jakiś odległy temat albo że będzie bardzo gorąco tylko przed wyborami. No nie, przed wyborami będzie na pewno dużo bardziej gorąco, ale to dzieje się cały czas. Jakby musimy mieć tego świadomość, że ten wpływ, te manipulacje i ta dezinformacja jakby jest na porządku dziennym. Więc po prostu bądźmy mądrzy i starajmy się filtrować, starajmy się czytać właśnie krytycznie i w miarę dokładnie. Zanim podamy dalej, sprawdźmy, czy na pewno to jest dobre źródło, a ten internet będzie trochę bezpieczniejszy, nie? Bo wszyscy jednak jesteśmy jego członkiem i wszyscy dzisiaj jesteśmy jakimś tam medium. Wiesz, mamy jakieś tam swoje zasięgi i każdy share to jest dorzucenie cegiełki do dezinformacji albo no, do szerzenia jakichś tam, wiesz, swoich poglądów, nie?
Tak. Bardzo ładnie bardzo ładnie powiedziałeś, ale naprawdę nie mam nic do dodania, więc uważajmy co... A to już w ogóle o tym mówiliśmy o tym. To jest temat, który też się pojawia wielokrotnie w podcaście.
No tak, wiesz, no to staramy się o tym mówić, wiesz, może nie jakoś super często, ale w ogóle no, bądźmy mądrymi użytkownikami internetu.
Bądźmy mądry, dokładnie, i szyfrujmy tak maile, jest. I VPN-y.
Dokładnie tak. Więc wierzę bardzo mocno w to, że właśnie nasi słuchacze po prostu są mądrymi użytkownikami internetu i niech też sieją tą mądrość, niech się tym dzielą z innymi, bo musi być nas coraz więcej. No.
Dokładnie tak. Czy my coś jeszcze chcemy poruszyć? Jakiś temat? Jakieś informacje chcemy przedstawić?
Dzisiaj, wiesz co, dzisiaj Samsung pokazał nowe telewizory.
Galaxy S9.
No nie, Q9, coś tam, ale są dwie fajne rzeczy. I dowiedziałem się ich dosłownie przed chwilą. Po pierwsze, wreszcie wszystkie podłączone urządzenia oraz zasilanie są jakby w oddzielnym pudełeczku, które leży ci na przykład na półeczce pod telewizorem.
Suchar, było rok temu.
Nie. Wtedy, jakiś czas temu, rzeczywiście była taka jedna żyłeczka, nie? Ale okazało się, że to było tylko zasilanie. A jak chciałeś mieć coś podłączone do telewizora, to trzeba było, kurde, znowu kablami wszystko podpinać. Mi ktoś napisał.
Nie. Rok temu mniej więcej. Pamiętasz, miałem tego Samsunga wielkiego testu?
No, ale miało zasilanie i wszystkie dodatki były w jednym pudełku?
Jedyną rzecz, którą musiałem podłączyć do telewizora, to była właśnie ta żyłeczka. I ta żyłeczka była z jednej strony do telewizora, z drugiej strony do takiej skrzyneczki. I to ta skrzyneczka miała porty HDMI, wszystkie porty od dźwięku, zasilanie. Jedyne co musiałem, z tego co pamiętam, to był po prostu ten drucik.
No dobra, to oszukali mnie.
Tak mi się przynajmniej
wydaje. Banda polskich decydentów. Albo mnie oszukali, albo nie wiem o co chodzi. W każdym razie...
Fake news.
Fake news może, rzeczywiście. Natomiast druga rzecz jest taka, i tego nie było, jest tak zwany ambient mode. I teraz to oznacza, że telewizor cały czas coś wyświetla. Nie, że jakby nie ma tak, że jest czarny ekran. Możesz to oczywiście wyłączyć, ale jak to masz włączone, to masz ekran, który cały czas wyświetla, i tutaj jest taka ciekawostka, możesz zrobić zdjęcie tego, co jest za telewizorem, i on to zdjęcie wykorzystuje jako tapetę, co sprawia takie wrażenie, jakby telewizor był przezroczysty.
Gdzie kupuje się ten telewizor? Telewizor!
Dopiero będą w marcu, to znaczy w tym miesiącu właściwie, tylko prawdopodobnie pod koniec. I to jest akurat, kurczę, fajne, bo on sam oblicza, na przykład jak masz jakąś treść, która pojawia się na tym niby przezroczystym ekranie, to on rzuca cień na niby przezroczyste tło, które jest zaraz za nim, więc on ten cień sobie sam buduje. Naprawdę wygląda to, robi to wrażenie, natomiast pytanie, jaki ma wpływ na samo, wiesz, wypalanie się pikseli. To nie jest LED, więc nie powinien wypalać, bo to jest ten QLED, tak? No to nie wiem, no powinien sobie z tym jakoś radzić. Cool. Mam nadzieję, że nie wypala niczego. Skoro zrobili taką opcję, to zakładam, że zrobili to mądrze. W każdym razie rzeczywiście jest taka opcja. Ładnie to wygląda i ta jedna niteczka, jakby szacun. Rzeczywiście, jakby ja widziałem wcześniej tą niteczkę, zresztą specjalnie zapytałem tam w jakimś wątku o to, jakby o co chodzi z tą nitką, dlaczego przecież wcześniej była, a teraz jest jakby niby nowością, nie? Może chodzi o to, że jest we wszystkich.
Ale może być, Wojtek, też tak, że to ja się, prawda...
No nie wiem. Napisali mi, i tu ci zacytuję dokładnie, co mi napisali. Napisali mi tak. Teraz...
George Soros...
Nie, teraz żyłka jest jeszcze bardziej cienka. To jest jedna rzecz, a druga rzecz... W zeszłym roku musiałeś mieć jeszcze kabel zasilający. Teraz zasilanie i multimedia Aha. idą jednym kablem. Tak napisał może, Paweł Okopień. Ja mu ufam.
To miałem dwa kable.
No może, nie wiem. No w każdym razie jest to, teraz idzie wszystko jednym kabelkiem i jakby, no dziwię się, że tak nie było wcześniej, bo to brzmi trochę jak coś, co powinno być oczywiste. No ale rzeczywiście teraz jest tak, że jest jedna żyłeczka.
No nie wiem właściwie.
A, no to do sprawdzenia, prawda? No, może dostaniemy jakiś feedback. A, jest jeszcze jedna rzecz.
Aha, dobra. Że... Jest napis, no. jest to prawda.
Aha, tak. Czyli jednak Paweł Orzech, tak, fake news.
Natomiast ważna informacja jest taka, że mój telewizor miał w nodze, na której stał, kabel, więc dlatego...
To fajne. Okej, okay, no ale widzisz, jak telewizor wisi już na przykład na ścianie, no to wtedy nie ma takiej opcji, nie? Więc, no bo ty miałeś ten ogromny jakiś ten, więc...
Kuźwa, on miał tyle cali, że to był więcej niż
no właśnie.
Tak w skrócie.
No właśnie. W każdym razie tak, teraz są te z jedną żyłeczką i ja to bardzo szanuję i ten ambient, wersja ambient jest też bardzo spoko i myślę, że w ogóle niewykluczone, że taki telewizor pojawi się u mnie w domu, ponieważ oddaliśmy stary. Jesteśmy przed jakimś remoncikiem drobnym właśnie salonu i planujemy zakup nowego i może właśnie to jest dobry moment, żeby to był taki jakiś nowy, prawda? To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo serdecznie Pawlu Orzechu za dzisiejszy odcinek Jesus Podcastu. Wspaniały odcinek. Mimo tego, że chorym.
Piękne.
To 206, jakby co.
Wiem.
No i wspaniale. Bardzo ci dziękuję, Rzeszku. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda się jakoś w takiej normalniejszej porze, prawda?
Ale myślę, że we wtorek?
No i jakby ja jestem otwarty na wszystko. Mam nadzieję, że już będę zdrowy w 100%.
Tak, ale myślę, że we wtorek. Więc jeśli słuchacie tego odcinka, to przyszły będzie pewno we wtorek.
A jeżeli nie słuchacie, to nawet tego nie usłyszycie, co Orzech powiedział.
Proste.
Dokładnie, tak to działa.
I w ten sposób informacja, to jest targetowanie, Wojtek, wiesz?
To teraz powiedzmy coś dla osób, które słuchają naszego podcastu. Świetne. Dobrze, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Ale jak wyobraź sobie, że przychodzi reklamodawca i mówi, słuchajcie, chcę mieć jakąś taką bardzo wąską grupę. No, słuchaj, to do słuchaczy podcastu. Mówimy podcaście, tylko oni to usłyszą. Genialne.
Szok. Nigdy się nie spodziewałem takiego podejścia. No tak, bardzo ładnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku Jesus.
Dokładnie pa. Tak. Trzymaj się, pa pa.
Jesus Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.